Unia Europejska się będzie rozszerzać, to znaczy są plany, żeby się rozszerzyła i jest grupa oficjalnych kandydatów do przystąpienia właśnie do wspólnoty, to są kraje bałkańskie. Albania, Serbia, Czarnogóra i Macedonia, a do tego Turcja i Islandia. No i oczywiście są to kraje, które są zróżnicowane pod względem i geopolitycznym, i socjologicznym, i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że tutaj chyba ciężko będzie z Turcją, dlatego że tam też jest dość niepewnie, jeżeli chodzi o sytuację polityczną właśnie.
No, zwłaszcza po ostatnich zmianach. Jeżeli chodzi o Turcję, to przede wszystkim chciałbym podkreślić, że dla mnie jest to niewiarygodne, że Turcy po tak długim oczekiwaniu na jakiekolwiek uchylenie drzwi do Unii, nadal jeszcze myślą o tym, żeby wstąpić do Unii. Myślę, że gdyby Polakom kazano czekać, no w tej chwili to już pewnie, jeśli dobrze pamiętam, 60 lat, no to my byśmy już dawno Unii powiedzieli do widzenia i to w bardzo nieładny sposób. A Turcy nadal próbują. To uważam, że determinacja zasługuje na uwagę. Natomiast z drugiej strony ostatnie, zwłaszcza zmiany polityczne w Turcji, no myślę, że oddaliły Turcję od Unii Europejskiej na dłuższą chwilę. Turcja ma co prawda bardzo silny argument w dyskusjach z Unią pod tytułem kwestii migrantów. Mamy tą słynną umowę Unii Europejskiej z Turcją, dzięki której Turcja zatrzymuje na swoim terenie imigrantów i nie puszcza ich dalej. I w związku z czym no, ograniczyliśmy troszkę zalew tymi imigrantami, zwłaszcza państw starej Unii. Natomiast myślę, że to nie jest aż tak poważny argument, żeby wystarczył Turcji na wejście szybkie, zwłaszcza do Unii Europejskiej. A poza tym Unia, co prawda, no był taki jeden przypadek, kiedy zapomniała o tym, no mam tu na myśli Cypr, Unia stara się nie przyjmować w swoje szeregi państw, które potencjalnie mogą przynieść ze sobą konflikt. I to akurat uważam, że w przypadku Cypru była jedna z największych porażek Unii Europejskiej.
No ale Cypr takie niewielkie państewko.
Tak, ale Cypr, no to jest duży problem, dlatego że co to znaczy, że Cypr jest w Unii Europejskiej? Cypr w rozumieniu w granicach konstytucyjnych Cypru, czyli cała wyspa, czy w granicach de facto kontrolowanych przez rząd południowego Cypru, czyli Republiki Cypryjskiej. I co zrobić z tą północną częścią Cypru, która jest zamieszkana przez ludność turecką, która jest teoretycznie niezależnym państwem, chociaż uznawanym tylko przez Turcję. I moim zdaniem Unia powinna była wykorzystać negocjacje akcesyjne do tego, żeby trochę jednak przymusić tych Cypryjczyków do zawarcia jakiegoś porozumienia, ponieważ ta sytuacja naprawdę jest zupełnie bez sensu. I wydaje mi się, że to nieprzynoszenie konfliktów do Unii bardzo mocno ograniczy możliwości wstąpienia do Unii zarówno Turcji, jak i niewinionej przez nas Ukrainy. I to nie tylko ze względu na Krym, ale przede wszystkim ze względu na Donbas.
No i podejrzewam też, że z podobną kwestią może być związane wstąpienie albo niewstąpienie do Unii krajów bałkańskich. Tam też jest, no teraz jest już relatywnie spokojnie, no ale jeszcze 20 lat temu tam był ostry konflikt.
Ostry to mało powiedziane. Ja myślę, że z tych państw bałkańskich stosunkowo najmniej problematyczna, no z punktu widzenia przynajmniej politycznego, będzie Albania, która jest jeszcze w miarę jednolita i etnicznie, i religijnie. Chociaż pamiętajmy, że jednolitość religijna w Albanii oznacza, że są to muzułmanie, co dla Unii jest coraz większym problemem i to może być dla nich kłopot. Czarnogóra jako państewko bardzo malutkie, zwłaszcza, że posługuje się już euro, nie powinno być raczej kłopotem. Natomiast znacznie większym kłopotem dla Unii może być Macedonia, posiadająca istotne konflikty wewnętrzne. No i oczywiście Serbia. Serbia spośród tych krajów jest największa, najludniejsza, ale jednocześnie najbardziej skonfliktowana z państwami będącymi już chociażby członkami Unii Europejskiej. Mam tu na myśli przede wszystkim Chorwację, a po części również Słowenię. Pamiętajmy o tym, że aby przyjąć nowe państwo do Unii Europejskiej, zgodę na to muszą wyrazić, i to bezpośrednio, wszystkie państwa członkowskie dotychczasowe. Szczerze powiedziawszy, w przypadku Serbii jestem sobie w stanie bardzo łatwo wyobrazić, że Chorwacja będzie to przedłużać, ile będzie mogła.
No tak, dlatego że poszczególne kraje bałkańskie często nie pałają do siebie przyjaźnią.
Dokładnie tak. Także myślę, że no przyjęcie Albanii czy Czarnogóry będzie znacznie łatwiejsze do przyjęcia. Z wielu powodów. Problemem oczywiście, zwłaszcza z Albanią, będzie to, że jest to kraj strasznie biedny. I to znowu będzie państwo, które będzie, co Unia zaczyna na to narzekać, że ciągle przyjmujemy tylko tych biednych, którzy chcieliby od nas pieniądze. Zwłaszcza, że jako kraj biedny będzie trudnym rynkiem zbytu, więc nie będzie miała chociażby takich atutów, jakie miała Polska, wstępując do Unii Europejskiej. Także wydaje mi się, że chyba jednak ten trend rozszerzania Unii Europejskiej na razie będzie chyba raczej przyhamowywany. Oczywiście są państwa, które Unia bardzo chętnie przyjęłaby w swoje szeregi, jak chociażby wymieniana cię Islandia, która jest państwem stosunkowo bogatym, państwem wyznającym podobne wartości, z podobnym systemem politycznym, społecznym, ekonomicznym, na dodatek jeszcze z systemem no, uzdrowionym mocno, ponieważ Islandia, pamiętajmy o tym, ucierpiała bardzo mocno w kryzysie finansowym. co wymogło na Islandczykach dużą ilość, no może nie tyle drastycznych, co mało popularnych reform, ale na szczęście już mają to za sobą. Z państw, które Unia bardzo chętnie by przyjęła, to chociażby Szwajcaria czy Norwegia, ale Norwegia już dwukrotnie, mimo tego, że wynegocjowała traktat secesyjny, to dość korzystny w referendum, Norwegowie opowiedzieli się, że jednak nie chcą. Szwajcarzy podejrzewam, że też nie będą chcieli. Także jakby te państwa, które Unia chciałaby przyjąć, to one raczej nie bardzo chcą i radzą sobie lepiej czy gorzej, to już powinniśmy ich zapytać bez Unii. Natomiast z tych państw, które teoretycznie mogą wstąpić do Unii Europejskiej w najbliższym czasie, no myślę, że Unia nie będzie robiła im już takich ułatwień, jak chociażby zrobiła to w 2004 roku, kiedy wstąpiliśmy między innymi my.
Czyli tak naprawdę, aby zostać członkiem Unii Europejskiej, trzeba spełnić szereg warunków, ale są to warunki indywidualne dla każdego państwa.
Znaczy, są warunki, które są powiedzmy ogólne, tak? I to zarówno jeżeli chodzi o tak zwane wartości unijne, demokrację i tak dalej. Natomiast w odniesieniu do poszczególnych krajów te warunki są rzeczywiście personalizowane i trudniejsze bądź łatwiejsze do spełnienia. Wydaje mi się natomiast, że o ile ja jednak jestem zdania, że decyzja o przyjęciu Polski do Unii Europejskiej była wszystkim polityczna, a nie ekonomiczna, to w tej chwili Unia będzie starała się bardziej zwracać uwagę również na kwestie ekonomiczne, szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym, który bardzo mocno dotknął strefę euro. Do tej pory przyznam, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że nas dotknął stosunkowo mało, bo gospodarka polska się nie skurczyła, a jedynie spowolniła tempo rozwoju, co rzeczywiście, tak jak zdarza mi się rozmawiać z ludźmi za granicą, no było rzeczywiście podziwiane. I w ogóle sytuacje, kiedy podziwiają nas za granicą, no to obyśmy mieli takich więcej. Także myślę, że jednak ten trend rozszerzania Unii Europejskiej będzie hamowany, będzie zwalniany. Myślę, że te państwa mają Unii w tej chwili znacznie mniej do zaoferowania, niż Unia ma do zaoferowania im. Z szacunkiem oczywiście dla wszystkich tych państw. Nie wydaje mi się, aby Unii szczególnie bardzo zależało na rozszerzeniu dalej w tą stronę.
No zwłaszcza, że tak naprawdę kończą się już kraje, które po pierwsze Unia chętnie by w swoich szeregach widziała, i jednocześnie te kraje chętnie by siebie widziały w szeregach Unii. No, wspomniana Szwajcaria czy Norwegia, no to są to kraje wysoko rozwinięte i bogate. Natomiast, tak jak pan powiedział, no nie do końca im chyba zależy na tym, aby być włączonym w jakąś taką większą zbiorowość. No Szwajcaria, kraj neutralny, tutaj już takim symbolem jest.
Tak, no Szwajcaria przecież nawet radziła sobie bardzo długo bez członkostwa w ONZ-cie nawet. I no jeżeli spojrzymy na chociażby samą zasobność Szwajcarów, no to radziła sobie z tym całkiem dobrze. Zresztą Norwegowie też raczej nie powinni narzekać. Zresztą to też jest pewnego rodzaju rozwiązanie, dlatego że państwa pod tytułem Norwegia, Szwajcaria, czy no niewspomniany jeszcze Liechtenstein, czyli te pozostałości EFTY plus Islandia, korzystają z części dobrodziejstw unijnych, chociażby mogą przechodzić tą słynną lepszą bramką na lotniskach, w związku z czym przekazują Unii pewną część środków, które bardzo często nazywamy obecnie zbiorowo w Polsce jako tak zwane fundusze norweskie, ale mają też świadomość tego, że pełne członkostwo w Unii Europejskiej oznaczałoby jednak zwiększenie tych środków przekazywań Unii. Wszystkie te kraje byłyby płatnikami netto Unii i coś w tym musi być, że wykonany przez nich rachunek ekonomiczny wychodzi im w ten sposób, że to się mało opłaca.
Czyli kraj, który jest krajem dobrze rozwiniętym, bogatym, nie ma, już pomijając uwarunkowania geopolityczne i tak dalej, nie ma jakiegoś wielkiego interesu, aby w Unii być.
Tak.
Czyli można funkcjonować poza Unią Europejską.
Tak, absolutnie.
Pod warunkiem, że jest się krajem bogatym i wysoko rozwiniętym.
Ponieważ wspomniane chociażby przez nas kraje aspirujące do Unii Europejskiej, które nie są bogate i rozwinięte, też dają sobie jakoś radę i też jakoś tam się rozwijają, to sugerowałoby jednak, że w ogóle da się żyć bez Unii Europejskiej. Przypomnę zresztą, że Polska, nawet już patrząc na okres po 89 roku, między 89 a 2004, też sobie jakoś radziła, też się rozwijała. Natomiast w przypadku krajów biedniejszych, słabiej rozwiniętych, życie w ramach struktur unijnych jest po prostu łatwiejsze.